aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Wraz z nami jest pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo serdecznie witam, panie europośle.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W dzień swoich 45. urodzin prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dostał prezent od kanclerza Olafa Scholza, który występując w Bundestagu powiedział, że Niemcy dostarczą Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 i zezwolą innym państwom na ich również reeksport. To z pewnością jakże dobra informacja, ale długie, wyczerpujące negocjacje z sojusznikami NATO, które doprowadziły do tego przełomu, każą wysnuć jakże otrzeźwiający wniosek dla Unii Europejskiej oraz dla roli Niemiec w Europie, mianowicie zarówno dziś, jak i w dającej się w przeszłości przewidzieć, a także w czasie zimnej wojny Europa pozostaje w dużej mierze zależna od Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa i pewnego rodzaju próby wycofania również Stanów Zjednoczonych z Europy, no w tym kontekście nie rokowały niczym dobrym. To z pewnością, panie europośle, no niezwykły przejaw właśnie również tego oparcia się, które chociażby prezentuje nasze polskie stanowisko właśnie na Stanach Zjednoczonych, a nie szukania gdzieś tego wsparcia w innych kierunkach, czy też liczenia na samego siebie, bo widzimy, że to liczenie na samego siebie no nie za wiele tutaj się zdaje, jeśli chodzi o samą Unię Europejską.
Nie ulega wątpliwości, że w sprawie tych czołgów ciężkich i dostawy ich na Ukrainę, no Polska odegrała kluczową rolę. Ta sprawa została podniesiona po raz pierwszy przez pana prezydenta Andrzeja Dudę właśnie na spotkaniu we Lwowie właśnie prezydentów Zełenskiego i prezydenta Litwy. I polskiego prezydenta. Prezydent powiedział to publicznie, że będzie starał się zorganizować koalicję w tej sprawie. No i rzeczywiście z oporami, ale to jednak się udało. No tutaj rzeczywiście kluczową rolę odegrały także Stany Zjednoczone, które oferując swoje Abramsy niejako zmusiły Niemcy do uczestnictwa w tej koalicji. Niemcy bardzo długo się opierali, no a ponieważ rzecz ma dotyczyć no właśnie głównie ich produktu, Leopardów, których są jedynym producentem, więc bez ich udziału w tej koalicji przekazanie takich czołgów Ukrainie było bardzo trudne, no bo tak to jest już w prawie międzynarodowym, że jeżeli dokonuje się eksportu określonych rodzajów broni, to w tej sprawie musi być zgoda ich producenta. Więc wprawdzie trwało to jakiś czas, ale ten opór niemiecki udało się złamać. No i najprawdopodobniej tych państw uczestniczących w tej tak zwanej koalicji czołgowej będzie co najmniej kilkanaście, a na Ukrainie no pewnie w jakimś tam odstępach czasu, ale w najbliższych miesiącach trafi około ponad nawet chyba 300 tych różnego rodzaju czołgów ciężkich. Dołączyli do tego także Brytyjczycy, swoje nie Leopardy, podobnie Francuzi mają przekazać swoje czołgi ciężkie. Więc sumarycznie rzeczywiście ta armia ukraińska zostanie bardzo silnie wzmocniona. A to jest niezbędne, żeby Ukraina odzyskała swoje terytorium i że rzeczywiście żeby był zawarty pokój, ale na warunkach ukraińskich. Bez odzyskania tego terytorium zajętego i w 2014 roku i teraz podczas tej agresji Rosji na Ukrainę tego pokoju nie będzie. No tu jeszcze raz podkreślę, polska dyplomacja, pan prezydent, premier, ministrowie odegrali ogromną rolę i Ukraińcy to zresztą to widzą, że od początku wojny jesteśmy głównym orędownikiem pomocy dla nich i co więcej orędownikiem takim sprawczym. Nie jest największym, najbogatszym krajem. To jest jeden z poważniejszych donatorów dla Ukrainy. I Ukraińcy to o tym wiedzą, no a Niemcy niestety, tak jak ojciec zauważył, są głównym krajem spowalniającym udzielanie tej pomocy.
Tu, panie europośle, pytanie. No, wschodni członkowie NATO, Unii Europejskiej, Polska, państwa bałtyckie naciskały na dostawy niemieckich czołgów od ubiegłego lata. Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach również przyjęły ten punkt widzenia, ale Niemcy do ubiegłego tygodnia były przeciwne. Pytanie o powód. Dlaczego?
ciągły powrót do interesów z Rosją. Robiły to przez wiele lat. Gospodarka jest do tego dostosowana. No, ta współpraca z Rosją, a przede wszystkim dostawa tych tanich nośników energii, gazu, ropy, węgla, to była podstawa sukcesu, czy jedna z najważniejszych podstaw sukcesu gospodarki niemieckiej. Niemcy uchodzili no właśnie za wyjątkowo wydajnych pracowników, chwalono dobre zorganizowanie ich gospodarki, no ale teraz okazuje się, że tym głównym czynnikiem dającym im przewagi konkurencyjnej, powodującym, że Niemcy są drugim eksporterem po Chinach, drugim eksporterem świata, to były właśnie tanie surowce z Rosji. Teraz się skończyło, no bo skoro agresor zabija niewinnych ludzi, to trudno zniszczyć interesy, co musiało się także od tych interesów odwrócić. No ale ciągle chyba liczą, że kiedyś do tych interesów powrócą, no bo to są interesy niesłychanie zyskowne, no i właśnie powodujące przewagi niemieckiej gospodarki nad innymi gospodarkami, no właśnie i czyniącym z Niemiec tego drugiego eksportera świata. Więc myślę, że właśnie ta chęć robienia interesów bardzo korzystnych i dla indywidualnych Niemców, i dla całego tego kraju, no powoduje, że oni tak bardzo ostrożnie pomagają tej Ukrainie, nie chcąc zrazić ostatecznie do siebie Rosjan.
O tych interesach, wpływach różnego rodzaju również chcemy wspomnieć. Widzimy, że niektórzy starają się argumentować siłą argumentu, zyskiwać pewnego rodzaju również i wpływy, a inni usiłują poprzez chociażby łapówki takie czy inne wywierać wpływy. Zdaniem pana europosła, czy Unia Europejska wyciągnie wnioski z tej afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim i dlaczego nie zadziałały procedury antykorupcyjne w tejże instytucji?
To właśnie, mamy tę aferę korupcyjną rzeczywiście na wielką skalę. Tak się składa, że właśnie dzisiaj Komisja Prawna Europarlamentu uchyliła immunitety dwóm kolejnym europosłom, panu Tarabellemu z Belgii i panu Cozzolino z Włoch. Obydwaj posłowie europejskiej lewicy, przedstawiciele socjalistów. No wcześniej już zarzuty wobec tych dwóch europosłów się pojawiły, więc to oczywistość. Najprawdopodobniej w najbliższy czwartek zrobi to cały parlament, więc już wtedy prokuratura belgijska będzie mogła im postawić konkretne zarzuty. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że ta afera będzie zataczała coraz szersze kręgi, bo jeden z oskarżonych, wprawdzie był już poseł, ale poseł aż trzech kadencji od 2004 do 2019 roku, pan Seri. Włoch także z socjaldemokratów z europejskiej lewicy no, podpisał swoiste zobowiązanie bycia takim, jakbyśmy to w polskich warunkach określili, świadkiem koronnym, a więc w zamian za znaczne obniżenie kary, która mu groziła za popełnione przestępstwa, zgodził się no, ujawnić całą wiedzę na temat tej afery. No i no właśnie dzisiaj także trwają zeznania, być może jutro, pojutrze do mediów przeciekną jakieś szczegóły tych zeznań, no bo wszyscy się spodziewają, że będą podawane kolejne nazwiska. To jest dosyć oczywiste, no bo różne rzeczy były w parlamencie przyjmowane w oczywisty sposób. No, takich rezolucji czy forsowania jakiegoś prawa korzystnego dla danego kraju nie może przeprowadzić ani jedna osoba, ani nawet frakcja parlamentarna, nawet ta największa, no, lewica jest drugą co do wielkości frakcją w Parlamencie Europejskim. Do tego potrzebna jest większość, a tym samym, no, jak się można domyślić, w aferę zaangażowanych było więcej europosłów. No, ostatnio prasa hiszpańska ujawniła taki trochę może wydawać się dziwny szczegół, że na rachunki 12 asystentów europosłów hiszpańskich z lewicy, ale także z Chadecji, Europejskiej Partii Ludowej, zostało poprzelane równo po 1 milionie dolarów. No, w oczywisty sposób nie są to pieniądze dla asystentów, tylko dla zatrudniających ich europosłów. Więc jak widać, ta afera się rozszerza. No i miejmy nadzieję, że prokuraturze belgijskiej, służbom ścigania Belgii wystarczy determinacji, żeby wyświetlić ją do końca, bo pewno będą obejmowane kolejne ważne nazwiska w Parlamencie Europejskim, ale że wystarczy tej determinacji, żeby rzeczywiście wszystko to odkryć i wyczyścić. Natomiast pytał jeszcze ojciec mnie o się, co te zabezpieczenia. Rzeczywiście tu mamy, no mamy Europol, mamy prokuraturę europejską, mamy inne organa, które zajmują się ściganiem tego rodzaju przestępstw, no, słynny urząd OLAF-u, takiej wewnętrznej jak gdyby policji w instytucjach europejskich. No ale te procesy korupcyjne, wszystko na to wskazuje, trwały lata, a te służby były wobec nich bezradne. Czy to się zmieni? No są zapowiedzi, zmiany regulaminu funkcjonowania parlamentu, poprawy jego przejrzystości, ale mówiąc szczerze, mam co do tego wątpliwości, czy to spowoduje rzeczywiście jakieś daleko idące zmiany. Odnoszę wrażenie, proszę ojca, że parlament niepotrzebnie zajmuje się w zasadzie całym światem, co stwarza pokusy właśnie dla tych krajów, które obawiają się na przykład wydźwięku jakiejś rezolucji do tego, żeby próbować dotrzeć do europosłów i przekonać ich, że jest inaczej. Gdyby parlament skupił się tylko na sprawach europejskich, to zapewne tych pokus od tak zwanych krajów trzecich po prostu by nie było, więc moim zdaniem to jest strukturalny problem. A on, jak mi się wydaje, uszczelnieniem i przejrzystością zlikwidowany być nie może.
Panie europośle, jeśli chodzi o te relacje, również zwróćmy uwagę na relacje pomiędzy Polską a Unią Europejską, a może bardziej organami Unii Europejskiej. Senat na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma ona wypełnić taki kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Wczoraj nad nowelą pracowały senackie komisje. Senatorowie zgłosili do ustawy poprawki. Do tych poprawek z kolei rząd odnosi się krytycznie. Co dalej? To pytanie, które sobie stawiamy z tą nowelą o Sądzie Najwyższym. Też nie wiadomo, jak zachowa się prezydent Andrzej Duda, który zgłosił swoje zastrzeżenia do ustawy. Do sceptycznie nastawionych należą również pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przewodniczący KRS. Zatem pytania, które przed nami w związku z tą nowelą i z KPO.
Może zanim przejdę do tej noweli, to taka generalna uwaga. Te oskarżenia Polski o brak praworządności, no one niestety są oparte na absolutnie nieprawdziwych bardzo często informacjach pochodzących z naszego kraju, które dostarczali do Europarlamentu posłowie Platformy i Lewicy. Ba, jak można teraz już to, że tak się wyrażę, zobaczyć na własne oczy za tymi wszystkimi rezolucjami krytykującymi Polskę, którzy obecnie są oskarżani w tej chwili o branie łapówek. Wprawdzie nie w polskiej jeszcze sprawie, tylko w innych sprawach, ale nakręcali całą tą spiralę właśnie oskarżeń pod adresem naszego kraju i tych rezolucji. A wracając do tego wątku ustawy, ja mam nadzieję, że jeżeli nawet Senat głosuje te poprawki, to w Sejmie one zostaną odrzucone, bo proszę ojca, powiedzmy sobie otwartym tekstem. Poszliśmy na pewno, Zjednoczona Prawica, pan minister Trzynkowski-Welsenk, który w imieniu rządu to negocjował, na kolejną taką próbę porozumienia z Komisją Europejską. Zdajemy sobie sprawę, że wcześniej daliśmy palec, teraz musimy dać rękę, ale to jest już ostatni gest w stronę Komisji Europejskiej. Jest komisarz Reinders po tych negocjacjach, że ten projekt, który zawiózł do Polski pan minister Trzynkowski-Welsenk, to jest ten, który może być w komisji zaakceptowany i dzięki temu mają być odblokowane środki z KPO, to próbujemy ten projekt w polskim parlamencie uchwalić. Miejmy nadzieję, że te poprawki, ja doskonale wiem, że one idą pod prąd u tym ustaleniom rządowym. Co więcej, jedna z nich wręcz uderza w prezydenta, jeżeli sugeruje, że w Sądzie Najwyższym sprawami dyscyplinarnymi mają się zajmować sędziowie, mają więcej niż 7 lat aktywnego sądzenia, to oznacza, że w ten sposób kwestionuje się prerogatywę pana prezydenta o powołaniu sędziów, bo to jest taka sugestia, że te 3000 sędziów, które na wniosek nowego KRS-u powołał pan prezydent, nie są sędziami. Więc moim zdaniem, gdyby ta poprawka została przyjęta i nie odrzucona przez Sejm, no to prezydent nie będzie miał innego wyjścia, jak tę ustawę zawetować. Więc zakładam, że nawet jeżeli Senat te poprawki wprowadzi, to Sejm je odrzuci i że wtedy prezydent, no być może z jakimiś wątpliwościami właśnie, które odeślę do Trybunału Konstytucyjnego, jednak tę ustawę podpisze. Taką ciągle mam nadzieję, a to powinno nam dać uruchomienie, złożenie wniosku o płatność i uruchomienie z KPO. Taka jest koncepcja polskiego rządu i miejmy nadzieję, że w najbliższych tygodniach ją zrealizujemy.
Co zrobi Komisja Europejska po przyjęciu przez Polskę ustawy w Sądzie Najwyższym? Wypłaci należne nam środki z Krajowego Planu Odbudowy, czy też znów oszuka, tak jak przy poprzedniej próbie zawarcia porozumienia? Takie pytanie też postawiono w badaniu pracowni Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl i 43% nie ma jasnego zdania w tej sprawie. 37% uważa, że Komisja Europejska poda kolejne warunki. 20% badanych po przyjęciu ustawy o Sądzie Najwyższym mówi, że Komisja Europejska odblokuje plany, Krajowy Plan Odbudowy. Jak się stanie, no, czas pokaże.
Ten sondaż pokazuje nastroje w naszym kraju. One nie są, jak widać, najlepsze. Ja jeszcze raz tylko powtórzę, że to ostatni gest. Taki próba pojednania z Komisją Europejską. Jeżeli okazałoby się, że po przyjęciu tej ustawy Komisja dalej kluczy, no to oznaczało, że no musimy w takim razie utwardzić nasze stanowisko i wszystko to, co proponuje Komisja, co w przyszłości będzie głosowane jednomyślnie, po prostu blokować wetami. No ale ten gest jeszcze wykonać powinniśmy, moim zdaniem. No i próbujemy go wykonać, ta procedura w Senacie, a później w Sejmie i podpis prezydenta. Miejmy nadzieję, że tę sprawę zakończy pozytywnie dla naszego kraju.
Pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Naszym gościem, panie europośle, serdecznie dziękuję za rozmowę i spotkanie na antenie Radia Maryja.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu i słuchaczom. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.